Ja chcę dzisiaj troszeczkę powiedzieć w temacie rozwój Królestwa Bożego. I odniosę to częściowo do tego, co już żeśmy przeszli ostatniego roku. Po pierwsze, pewnie żeście zauważyli, Pan Bóg mi to tak pokazał w takiej przestrzeni, pokazał etapy, które przechodzimy. Zresztą to, żeśmy przechodzili w naszym kościele, ale to się wszędzie dzieje. To się we wszystkich kościołach dzieje. Są takie etapy. Po pierwsze, Królestwo Boże, ono przychodzi poprzez głoszenie słowa i najpierw dotyka nas osobiście każdego z osobna. Czyli przychodzi ono poprzez słyszenie i każdy z nas słyszy to słowo. Słowo o Królestwie. I przyjmujemy je przez wiarę. I zaczyna się wzrost nas samych. I na czym polega ten wzrost? On ma nas doprowadzić do bycia człowiekiem duchowym. Do bycia człowiekiem doskonałym, wymiaru człowieka doskonałego w Chrystusie. I celem Boga jest przemienienie nas wewnętrznie ku temu właśnie człowiekowi. A więc od człowieka, który kompletnie Boga nie znał, do człowieka, który jest poddany Bogu, jest człowiekiem ducha, nie ciała więcej, ale ducha. I to jest ten pierwszy etap osobisty, kiedy Bóg zmienia nas poprzez słowo. Podczas tego czasu uczymy się rozróżniać głosy, które do nas dochodzą. Czyli wiemy, że żyjemy w świecie ducha, nauczyliśmy się. Wiemy, że Bóg do nas mówi. Wiemy, że diabeł mówi do nas. I mamy własne myśli. I my się uczymy rozpoznawać dobro od zła. Zaczynamy rozpoznawać się, który jest głosem Pana, za którym chcemy iść, a który jest głosem wroga. I za tym oczywiście nie chcemy iść. I to jest ten proces, w którym uczymy się, ten pierwszy etap, jest to etap, w którym uczymy się rozpoznawać, rozróżniać, czy odróżniać głos Pana od innych głosów. I zawsze wybierać głos Pana. Dlatego w procesie tego wzrostu, na początku często jest pomieszanie, dużo jest pomyłek. Później coraz bardziej, coraz więcej posłuszni jesteśmy Bogu i tylko sporadycznie gdzieś tam zły próbuje nam coś wcisnąć. Gdzieś czasami może nawet przemoc, ale to jest czasowe. Później znowu wygrywamy, aż w końcu się okazuje, że dochodzimy do miejsca, kiedy zły już prawie nie może wejść. Ostatecznie celem jest tak, że on w ogóle nie może wejść. Że on już pozostaje na zewnątrz. Ten pierwszy etap, czyli to uczenie się rozróżniania głosów, jest bardzo istotnym. Dlatego musi padać Słowo Boże. To jest etap bycia w Kościele i bycia nauczanym. Ponieważ mogę jedynie nauczyć się dróg Bożych, napełniając się Słowem Boga. Tylko i wyłącznie. Nie ma innej metody. Bóg nam zostawił Pismo Święte jako środek do tego, by Go poznać. Jest to nam dane na ziemi. Pismo Święte. Nazywa się Święte. Amen. Bo ono nas prowadzi do rozpoznawania, kim jest nasz Bóg. Do rozpoznawania głosów. Ono nas uczy. I Bogu dzięki właśnie za Słowo Boże. Ono nas prowadzi do tego człowieka doskonałego. Więc uczymy się, poznajemy drogi Boga w tym okresie. Poznajemy też działania wroga, szatana. Także mamy znajomość już. Tak jak Bóg działa i wiemy, jak szatan działa. Czyli poznaliśmy. To jest ten pierwszy etap. On jest bardzo, bardzo ważny. Im więcej słowa będzie, czyli bogato w nas słowo mieszka, tym szybciej jest ten proces rozwojowy i tym bardziej jesteśmy uzależnieni od Boga w naszym życiu i od prowadzenia Ducha Świętego. Dlatego tak ważny jest okres nauczania, ten pierwszy, jest bardzo istotny. I teraz drugi etap to jest etap, czyli najpierw był etap osobisty, czyli kiedy Królestwo Boże zagaszcza we mnie i ja się jemu podporządkowuję. W tym, jak myślę, jak mówię i jak działam. Czyli z człowieka troszeczkę, nazwijmy to zabałaganionego, wychodzę w kierunku człowieka doskonałego. To jest właśnie ten cel. I Królestwo Boże zaczyna emanować ze mnie na zewnątrz. Teraz mogę zacząć innym pomagać. Bo to jest etap, z którego zaczynają belki odpadać z moich oczu, które przeszkadzały, bym innym mógł pomagać. Ponieważ ja ciągle patrzyłem jeszcze, słysząc inne głosy, przez te belki. I próbowałem innych naprawiać, mając sam problem. Dlatego w tym czasie ja muszę się pozbyć wszystkich belek, moje oczy i uszy duchowe muszą być uwolnione. Czyli stałem się człowiekiem Ducha Świętego. I to jest ten proces, rozwoju. Ja nie mówię, że on już jest ukończony, ale mówię, żeśmy dużo przeszli. Każdy, tu większość z nas jest od początku i wiemy, jakie walki prowadziliśmy, wiemy, jak zwyciężać, jak żeśmy zwyciężali. To są bardzo cenne doświadczenia. Wszystkie, i te zwycięstwa, i te porażki, które zamieniły się w zwycięstwa. Inaczej by was tu nie było. Dlatego, słuchajcie, to jest bardzo cenne. Pamiętajcie to. To są wasze zwycięstwa. Na nich budujcie. Pamiętajcie, wszystko jest cenne. Każde zwycięstwo, zapamiętajcie. Biblia mówi, żeby pamiętać o dobrodziejstwach Pana i o tym, co uczynił w naszym życiu. Pamiętać. Nie pamiętać złych rzeczy cielesnych, które kiedyś robiłem, moich grzechów. Nie o to chodzi. Ale pamiętać o tym, jaki Bóg był, gdzie byłem, a co Bóg zrobił ze mną w moim życiu. To jest cenne, słuchajcie. I to zapamiętajcie. To mieć jako świadectwa. To jest bardzo ważne. Drugi etap to jest, kiedy już Królestwo jest we mnie i zaczyna wypływać na zewnątrz. I ono się pojawia w mojej rodzinie. Ja zaczynam jako najbliższy, powiedzmy, rejon, tak? Tego wypływu Królestwa Bożego, wypływu światła. To jest moja rodzina. I oni doświadczają właśnie tego, że ja chodzę w świetle. Oni doświadczają miłości, oni doświadczają dobroci z mojej strony, dobrych słów, błogosławienia, ale też umiejętność powiedzenia nie, kiedy trzeba, ze względu na prawdę. A więc nie jestem człowiekiem tylko miłości w znaczeniu świeckim, że na wszystko zawsze się zgadzam, ale jestem człowiekiem prawdy, który kocha ludzi i potrafi powiedzieć tak, ale też potrafi powiedzieć nie. Czyli postępuje sprawiedliwie. Tak? I to światło rozlewa się właśnie na zewnątrz, na rodzinę. To jest ten drugi etap, kiedy ze mnie wypływa i nie tylko na rodzinę, ale też dalej, poza rodzinę, na pracę, miejsce pracy, miejsce po prostu w świecie. Gdziekolwiek byśmy byli, nie wiem, na wczasach lub po prostu gdzieś spacerowali po ulicy czy na zakupach byli. Obojętnie gdzie, jesteśmy wśród ludzi. Czyli pierwszy etap to jestem ja, kiedy to będzie załatwione do jakiegoś stopnia, oby jak najdalej, to zaczyna się na zewnątrz dotykanie ludzi. I to jest dokładnie o to chodzi, że Kościół jest miejscem, kiedy ludzie przychodzą zbawieni, nawrócili się, oddali życie Bogu, wchodzą do Kościoła, w głowach mają jeszcze różne rzeczy i w sercach. Bóg już jest w nich, ale w głowach, głowie jeszcze nie są jakby poddane, nie są odnowione, nie są jeszcze poddane Bogu. W pełni. Już się poddają, ale jeszcze ten stary człowiek gdzieś tam się próbuje odezwać. I ten proces właśnie wychodzenia z tego stanu cielesności właśnie jest tym pierwszym okresem, kiedy Słowo Boże jest intensywne, ja szukam tego Słowa, ja wzrastam w Słowie, ja się poddaję Słowu, ja chcę zrozumieć Słowo, ja zaczynam się modlić. Zrozumiałem, jak się modlić, bo znam Słowo, a więc o co się modlić? To jest ten następny etap taki wewnętrzny, nie? Modlę się. Jak się zaczyna modlić, to przenika się Słowo i poznanie, prowadzenie Boga z modlitwą. się robi koło zamknięte. I wtedy, kiedy już jestem tym człowiekiem, który ze sobą nie ma problemu, zaczynam wychodzić na zewnątrz. O to tu chodzi. Że to jest właściwy wzrost chrześcijanina. Chrześcijanin nie powinien siedzieć cały czas, że tak nazwę to, w ławce tylko. Tak? My siedzimy w ławkach, ale musimy zrozumieć jak. Do pewnego czasu później siedzimy, by innych uczyć. I to jest właśnie to, co jest ważne. Podkreślam, nie każdy jest powołany do służby mikrofonowej, w skrócie, ale każdy może nauczać innych. Czyńcie uczniami, jest powiedziane. Więc możesz jeden na jeden w rozmowie z kimś już mówić mu Ewangelię. Co robisz? Głosisz albo nauczasz. Po prostu robisz to. I też możesz uzdrawiać. Może nie jesteś powołany do bycia pasterzem, czy nauczycielem, czy ewangelistą i tak dalej. Ale zawsze jesteś chrześcijaninem. Zawsze jesteś światłem. Zawsze masz czynić uczniami innych. I to trzeba odkryć w sobie. Właśnie to chcenie. Co Bóg we mnie wkłada? Co mi podpowiada? Co mam robić w moim życiu? I spokojnie, Bóg wszystko wam mówi i powie w swoim czasie. Bądźcie tylko pragnący, chcący, gorliwi. To jest to, codziennie, w małych rzeczach. I za Panem, posłusznym. Starać się być posłusznym. Może nam coś nie wychodzi. Ale słuchajcie, nie ma problemu. Jezus wszystkie nasze grzechy wziął. Od razu mówię, przepraszam Cię, Panie, przebaczone. Idziemy dalej. Nie skupiamy się na wrogu, nie skupiamy się na grzechu, skupiamy się na Słowie od Boga, na prowadzeniu Ducha. Przeszłość minęła, przed nami jest tylko przyszłość. Więc słuchamy to, co Bóg do nas mówi. I to jest ten drugi etap, kiedy właśnie wchodzimy w ten etap już bezbelkowy w oczach, kiedy zaczynamy innym pomagać, kiedy zaczynamy dotykać ludzi na zewnątrz, zaczynamy się spotykać intensywniej. Zobaczycie sami, że Bóg będzie was prowadził do waszych znajomych. Najczęściej zaczynamy to od znajomych, ale równolegle może być, że do jakichś ludzi totalnie obcych. Po prostu masz impulsy, porozmawiaj z tą osobą, czy z tamtą osobą. Po prostu rozmawiasz. Ja zawsze zachęcam mieć przy sobie wizytówki, że kiedy komuś może się wydarzyć, że ktoś się zatrzyma na 10 minut, a ty mu powiesz całą Ewangelię i sam będziesz zdziwiony, że z ciebie tak wychodzi. I już wiesz, że to jest Duch Święty, że ta osoba jest dotykana. Po prostu ty o tym wiesz. Przez Ducha Świętego nauczyłeś się. I wiesz, że Bóg do niej mówi. W związku z czym musisz mieć kontakt, nie możesz jej zostawić. To znaczy, o co chodzi? Dobrze jej dać właśnie wizytówkę. Dlaczego? Bo może ona nie ma kościoła. Może Bóg właśnie oczekuje, żebyś ty jej dał miejsce spotkania. I o tym właśnie mówimy, że zaczynamy powoli dotykać ludzi na zewnątrz w tym drugim okresie. A więc zaczyna się ten drugi okres, po okresie tylko wzrostu w Słowie, intensywnego, kiedy oczywiście wtedy też była ewangelizacja na zewnątrz, ale ona była jakby w mniejszym stopniu jeszcze, bo jeszcze nam trzeba było wiele poznać. I to na tym polega, że Bóg sam wie, w jakim miejscu stoimy. Dlatego Biblia mówi o tym, że my wzrastamy od niemowlaka do starszego. Wierzę. I wszyscy powinniśmy być starszymi. Powinniśmy być starszymi. Bez względu na pozycję i powołanie. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, znać swego Boga, umieć chodzić w Nim w znakach i cudach. W Duchu Świętym. Uzależnionym od Niego. Dojrzałym w Chrystusie być. Który nie ulega wpływom różnych dziwnych nauk. Po prostu jest poddany Bogu. I o to właśnie chodzi. Więc to, co już doświadczyłeś, to, co już masz po tym pierwszym okresie, masz, daj dalej. To, co jest twoim doświadczeniem, to jest twoje, to nie jest brata lub siostry, to jest twoje doświadczenie Chrystusa. Ty coś już doświadczyłeś. Ty wiesz, ty go znasz. Ty możesz powiedzieć, co on zrobi w twoim życiu. Masz świadectwa. I z drugiej strony masz słowo. I możesz pokazać w oparciu o słowo, wyłożyć osobom. to, co masz za objawienie, żywego Chrystusa w tobie, dawaj dalej. Jest to zasada wzrostu. Nie możemy zatrzymać tego, co mamy dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli myślimy tylko o sobie, uwaga, to znaczy, że musimy się zastanowić, czy nasze chrześcijaństwo jest poprawne. Na pewno nie. Trzeba się nawrócić. Bo Bóg, jeżeli kochamy Boga, to On chce, żebyśmy kochali ludzi. Wiedząc, że oni idą do piekła, my nie możemy trzymać tego dla siebie. To znaczyłoby, że nie mamy miłości. Biblia mówi, że jeżeli nie kochamy ludzi, nie możemy kochać Boga. Jeżeli nie kochamy ludzi, których widzimy, jakże możemy kochać Boga, którego nie widzimy? I odwrotnie, kiedy kochasz Boga, którego nie widzisz, mówisz, że kochasz, powinieneś kochać ludzi. To działa w dwie strony. A miłość do ludzi, to kiedy widzisz, że oni giną, to po prostu chcesz, to pragniesz, ty musisz wyjść, bo Duch Boga, który jest w tobie, ciebie rozsadzi. Albo lepiej powiedziawszy, odejdzie, kiedy nie chcesz tego robić. Nie mówię, że całkowicie opuści, tylko mówię, że na skutek nieposłuszeństwa, sprzeciwiania mu się, będziesz co robił? Będziesz bardziej wchodził w ciało w swoim życiu. Bo pustki nie ma. Albo jesteś napełniony duchem, albo trochę ciała, trochę ducha. Duch jest zasmucany i daje miejsca twoim wyborom cielesnym. I się okaże, że jest cielesny chrześcijanin. Jeszcze jest chrześcijanin. Cały czas Bóg woła, nawróć się. To jest tylko cały czas ten jeden głos. Nigdzie nie jesteś posłany. Nigdzie Bóg cię nie posyła. Jedyne co jest, nawróć się. Bo On chce cię wypełnić. Jak jesteś napełniony, możesz usługiwać innym. Dlatego jest to napięcie. Jeżeli jesteśmy Bogu niepoddani, a On chce tych ludzi dotknąć. Przecież Duch Święty jest dany ku świadczeniu. Jeżeli my nie idziemy za Duchem, który jest w nas, co to znaczy? To znaczy mówimy Bogu, który w nas mieszka, stop! Nie, ja chcę żyć po swojemu. W tym momencie co jest? No grzeszę. Zasmucam Ducha Świętego. A jeżeli zasmucam, to co się dzieje? To Bóg daje miejsca ciału memu. Bo jeżeli ja mówię Jemu nie, to znaczy, że chcę coś innego robić. A to jest cielesne. Nie ma pustki. Jest albo cielesność, albo duchowość. Albo jest Bóg aktywny, albo ciało jest aktywne. Dlatego prawidłowy rozwój nasz, chrześcijanina, jest właśnie taki. Napełnianie się Słowem, pragnąc Jego woli i czyniąc Jego wolę w naszym życiu. Nie mówiąc Mu barier, jeżeli czuję, że coś zawaliłem, Bóg mi powiedział, dlaczego nie głosiłeś tej osobie i czujesz smutek wewnętrzny, to jest prawidłowe. To jest prawidłowa oznaka, nie martw się. To dobrze, że czujesz smutek. Bóg daje ci odczuć smutek. Zasmuciłeś go. Ale kiedy człowiek nie reaguje na głoszenie i idzie dalej, jakby nic się nie stało, no to ma problem. Bo nie słyszał nawet głosu ducha. To znaczy, że idzie w ciele cały czas. Otóż Bóg będzie chciał nas pobudzać do głoszenia. Nie wszędzie, ale w pewnych konkretnych momentach. Żeby słyszeć głos ducha, my musimy prowadzić życie z Bogiem. W domu zaczynając. Wobec naszych partnerów życiowych. Życie z Bogiem. Najpierw Bóg, kiedy rano się budzę jakkolwiek, mam swoje miejsce zamknięte, mam Słowo Boże, mam modlitwę, muszę dbać o to, bo to słowo i modlitwa powodują, że ja mam miękkie serce. Ja pilnuję, bo w modlitwie Bóg mi mówi, zrobiłeś to okej, a chcę, żebyś jeszcze tamto zrobił. Albo mówi, tu zrobiłeś błąd, nie tak jak chciałem. Okej, Panie, przepraszam. Wszystko się dowiadujesz. Ale kiedy nie masz czasu modlitwy i nie masz czasu słowa, w tym momencie robisz się człowiekiem ciała, ponieważ wierzysz, że jest okej. A Bóg mówi, módlcie się zawsze i napełniacie się słowem cały czas. Dlatego my powinniśmy mieć swój czas z Bogiem. I to powoduje, kiedy mamy ten czas, z tego czasu moje serce robi się miękkie na cały dzień i na całą moją najbliższą przyszłość. Następny dzień znowu mam spotkanie z Bogiem i kiedy chodzę przez dzień, na pewno uważasz na swoje usta, na swoje myśli i to, co robisz. Nie grzesząc, a robiąc dzieło Boga, będąc światem. I w tym momencie Bóg, kiedy jesteś na zewnątrz, będziesz Go słyszał, kiedy On ci powie, powiedz tej pani to i tamto. Albo widzisz tą kobietę, ją chce uzdrowić. Dar ducha włączył się. Ale zobacz, ty jesteś wrażliwy. Po prostu. Na Ducha Świętego jesteś wrażliwy. Dlaczego? Bo Go pragniesz. I jesteś Mu posłuszny. Biblia mówi, módl się zawsze. Biblia mówi, Słowo Boże niech przebywa w was bogato. No to robisz w posłuszeństwie Bogu. Bo zrozumiałeś, to jest Jego wola. I Bóg to docenia. I ma z Tobą wspólnotę. I Twoje słyszenie Boga jest coraz intensywniejsze. Uwaga, i przyjdzie moment, włączają się dary ducha. Po prostu masz wizję, bum. Wiesz, ta osoba ma być uzdrowiona. Teraz. I widzisz, rak płuc. Idziesz, nie musisz nic wiedzieć więcej. Idziesz do tej osoby w sklepie, po to, przepraszam panią, czy pani jest chora na raka płuc? Tak, jestem. A skąd pani wie? Bóg mi objawił. Pan Bóg chce ciebie uzdrowić teraz. Przyjmiesz modlitwę? Tak, oczywiście. Już rozpłakana, ty się modlisz, jest uzdrowiona. Daj się wizytówkę. Niech pani przyjdzie na spotkanie kościoła. To jest chodzenie w duchu. To jest ten wyższy poziom, o którym wspominałem przedtem. Kiedy dbasz o relacje z Nim, kiedy dbasz i jesteś po prostu Jemu poddany i ludzi dotykamy. Bóg zna ludzi, których mijamy. On wszystkich zna. Tak jak na GPS-ie, ty się pojawiasz na ekraniku gdzieś, a Bóg już wie, tu jest, tam jest i tu jest. Osoby, które powinieneś dotknąć. Tylko On czeka i próbuje skorygować. On się pojawi na twojej trasie za 5 minut. I się pojawia. To jest ten poziom, o którym ja mówię. On jest w wyższym poziomie chodzenia w Bogu. Kiedy jesteśmy Mu poddani i prosimy o to, by nas używał. I Bóg zaczyna to robić. Także zobaczcie, to co mamy, musimy dać dalej. Nie zatrzymywać. To jest to, żeby Bóg mógł nam dać więcej. Jeżeli nie damy tego, co mamy, nazywa się to stygnięciem. Albo na krzewie winnym wysuszaniem się. Po prostu stygniemy. I Bóg może nam zabrać nawet to, co nam się wydaje, że mamy. My jeszcze mówimy, my to mamy, no to mamy, to mamy. O co chodzi? Ponieważ jeżeli kochasz Boga, nie masz z niczym problemu. Z relacją z Nim nie masz problemu. Ty wiesz, że Go kochasz. I wiesz, że wzrastasz. I Bóg ci to potwierdza. Tak, córko, synu, tak, wiem. Jesteś mój. Wzrastasz ze mną. Amen. Prowadzę cię. I czujesz tylko dobry głos. Miły, ciepły głos Boga. Dlatego powinniśmy tą drogą iść. Zobaczmy w Piśmie, w Marku 4, 24. Marku 4, 24 i 25. Przeczytajmy. Jest to kontekst przypowieści o siewce, czyli przypowieści, która mówi o tym, że Słowo Boże jest siane na gleby serc ludzkich. I w tym kontekście te dwa wersety są wypowiedziane. I mówił im, werset 24, 4 rozdziału Marka. I mówił im. Spójrzcie na to, albo przypatrzcie się temu, czego słuchacie. Jeszcze raz. I mówiłem, przypatrzcie się temu, albo spójrzcie na to, albo jeszcze inaczej, uważajcie na to, co słuchacie. taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Zobaczcie, jest tu kontekst słowa, przyjęcia słowa. Jeżeli je masz, jeżeli Bóg ci je objawił, jeżeli naprawdę je masz, a jak możesz je mieć? Przez odpowiednie słuchanie. Uważaj, jak słuchasz. Jeżeli je masz, to tą miarą, jak je masz, będzie ci dodane. I pamiętacie, ja kiedyś mówiłem, że zrozumienie słowa jest podstawą. Nie tylko słuchanie. Zrozumienie, właśnie to, objawione zrozumienie, jest to związane z pragnieniem. Bóg daje tym, żeby coś mieli, którzy pragną. Ci otrzymują. Ci otrzymują objawienie słowa. Dlaczego? Bo oni chcą je wypełniać. Czyli oni je mają. Ponieważ je mają, dlatego będzie im dodane. A ci, którzy go nie będą mieli, zabiorą im to, co im się wydaje. Oni usłyszeli, ale oni tego nie mają i oni je tracą. Oni myśleli, że oni je mają, to słowo. Przychodzi jakikolwiek sytuacja, cokolwiek się dzieje, bums, nie mają go. Już nie mówiąc o samych siebie, co dopiero jeszcze innym dać. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Ja przyszedłem, moje owce mają życie. I to obfite. A wiecie, dlaczego obfite? Dlatego, że życiem jest Słowo. Jeżeli ty bierzesz Słowo Boga, to masz nadmiar, obfitość w swoim życiu. Ale po co? Po co ci obfite, skoro je masz? Abyś mogła się podzielić innym. Ten nadmiar, to wszystko jest ku wzrostowi, ku pomnożeniu, ku ekspansji Królestwa Bożego przez nas. A to spowoduje, w inny sposób patrząc, nagrody, które kiedyś otrzymacie. Przez posłuszeństwo Bogu, Jego Słowu, będziecie coraz bardziej posłuszni. Będziecie wzrastać w duchu. Będziecie coraz bardziej poddani Jego prowadzeniu i bardziej precyzyjni w strzelaniu i trafianiu we wroga. I to spowoduje posłuszeństwo wasze, że mieliście to i Bóg wam to wynagrodzi. Teraz przeczytajmy inny fragment. Mateusza 5, 13 do 16. Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda. Chyba, że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zobaczcie, tu jest mowa właśnie o tym, co masz. To powoduje, że jesteś solą, która jest konserwująca, ale z drugiej strony dająca smak. To jest dobre. Jesteście światłem, które w ciemności świeci, które jest dobre. To jest słowo w was. I Bóg was nazywa. Wy jesteście solą. On nie mówi będziecie. Już jesteście. On nie mówi będziecie światłem. On mówi jesteście światłem. Wy jesteście światłem. I też wskazuje, czy zapala się światło, by stawić pod korcem? albo pod łóżkiem? Nie, stawia się na stole. Po prostu, niech świeci wszystkim, którzy wchodzą do domu. Niech widzą i to światło. Amen. Tam, gdzie my jesteśmy, ludzie mają widzieć światło. My nie mamy być ukryci. Łups, mamy być widoczni. Podobnie jesteśmy jak miasto położone na górze, które świeci ludziom w ciemności, że mogą do niego trafić. Słuchajcie, to jest potężne powołanie. To jest potężne. Na tym świecie, zobaczcie, to, co macie, możecie pomnożyć. To, co macie, może wydać owoc. Jaki owoc? Werset 16. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. I co? I tu jest cel. I chwalili Ojca przez was. Przez was. To jest to, co mamy robić. By ludzie Boga chwalili. I chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Widzicie? To jest nasza misja. To jest nasza misja. Jakikolwiek obraz Kościoła mieliśmy, to patrzcie, co mówi Pismo. I przystosujmy obraz Kościoła do Pisma, a nie odwrotnie. I teraz może spójrzmy na Mateusza 25-29. Ja może przeczytam w sumie całą przypowieść. Tam jest przypowieść o talentach. Jako przykład. Od 14 wersetu do wersetu 30. 25 Mateusza. Podobnie też jest jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu odpowiednio do jego zdolności. I odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, zaczął działać nimi i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. I teraz do tego miejsca na razie, do 19 wersetu. Krótko powiem, o co chodzi. Oczywiście mowa jest o Jezusie Chrystusie. Ten pewien człowiek opuszcza ziemię. Tu jeszcze głosi. Ale on opuści ziemię. Mając udać się w podróż, przywołał sługi i przekazał mi swój majątek. Wszyscy ludzie, każdy z nas ma coś, co każdy otrzymał. Każdy z nas. Jest to czas, którym dysponuje, miejsce pracy, rodzina, kraj, czasoprzestrzeń po prostu. Kim jesteś ze swoimi wszystkimi zdolnościami? Wszystko to ciebie określa w tej czasoprzestrzeni. I Bóg cię obdarował odpowiednio. I tutaj jest powiedziane, że to obdarowanie jest różne. Każdy z nas ma różne. Jest tutaj powiedziane, że jeden miał 5 talentów, drugi 2, trzeci 1. I zwróćcie uwagę, to ma wartość. My jesteśmy wartościowi. Każdy z nas ma wartość. I też Bóg nam dał wartość, którą mamy jakby pomnażać w tym świecie, w którym żyjemy. I teraz każdy z nich reagował odpowiednio. Ten, co miał 5, pomnożył na jeszcze raz 5. Ten, co miał 2, zyskał drugie 2. Zwróćcie uwagę, 100%. To jest dobra gleba. Zwróćcie uwagę, dobra gleba, ja zawsze wam mówiłem, nie patrzcie na inne gleby. A jeżeli nawet jesteśmy trochę jeszcze inną, to szybko uciekać w kierunku dobrej. Postarać się, żeby Bóg nas zmienił. Ponieważ dobra jest żyzną glebą, która wydaje owoc, i nie ma tam kamieni, nie jest ona drogą i nie ma tam chwastów. Po prostu jest to żyzna gleba. Ona jest przygotowana na Słowo Boże. Tylko i wyłącznie. Dlatego ona wydaje 100% tego, co powinno wydać. I tego Bóg oczekuje. Zwróćcie uwagę. 100%. I teraz patrzcie, co się dzieje dalej. A ten, który otrzymał jeden, czyli najmniej niejako obdarowania, to jest napisane, że rozkopał ziemię i ukrył pieniądze swego pana. Ziemia, czyli w cielesności, w ziemi. I teraz patrzcie, po dłuższym okresie powrócił pan owych sług, zaczął się z nimi rozliczać. I teraz czytamy od 20. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł, panie, przekazałeś mi 5 talentów. O czym tu jest mowa? O rozliczeniu, które każdy z nas też będzie miał przed Panem Jezusem Chrystusem naszym. My wszyscy staniemy, wszyscy będziemy musieli się rozliczyć. Tak? I tu jest o tym mowa, że Bóg jest sprawiedliwy. Tu nie chodzi o to, żeby być potępionym. My wszyscy, którzy wierzymy w Jezusa szczerze i prawdziwie, podkreślam, to chcemy iść za Nim. I On sprawia, że my osiągniemy te nasze talenty, poddani będąc Jemu. O to się nie musisz martwić. Tylko chciej i pragnij na 100%. Po prostu. On wie też, że będziemy mieli momenty słabsze, wkalkulowane w to, w ten wzrost. Ale pragnij. Tak? I wiemy, że ten, który wyznał Jezusa jako Pana i Zbawiciela, on będzie miał zbawienie, tak? Jeżeli on szczerze to zrobił, jeżeli wie, co dla niego Jezus zrobił, on będzie miał zbawienie. Ale Bóg oczekuje od nas owocu. Czyli to, co zainwestował w nas, co w nas jest, te zdolności różnego rodzaju, to, co posiadamy, majątek jakkolwiek, niech służy Królestwu. Niech wszystko służy Królestwu. I teraz patrzcie. 20 werset. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł, panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Ciekawe, nie? Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Czyli to, w czym byłeś wierny, chociaż to jest niewiele, ale jest okej. Zobaczcie. Kto z was by chciał usłyszeć to od Pana Jezusa? Amen, ja też. Ile razy ja sobie tak myślę, sam do siebie, jakbym chciał to usłyszeć. Dobrze, sługo wierny. Właśnie ten fragment. Dobrze, sługo dobry, wierny. Jakie to jest moje marzenie, to usłyszeć kiedyś. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. I teraz co jest? Wejdź do radości twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc, panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan, dobrze, sługo dobry, wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł, panie, wiedziałem, że jest człowiek twardy. Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan, sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że chcę rządź tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie nie rozsypał. Powinieneś był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłem zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oczywiście tym trzecim sługą jest człowiek niewierzący. Tak? On wiedział o słowie. Zwróćcie uwagę, tam jest mowa, wiedziałem, żeś człowiek, on nazywa go twardym. Widzicie, jaki ma obraz Boga? Wiedziałem, żeś człowiek twardy. Ja wiedziałem. Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś. A jakby chciał powiedzieć, co mi do tego? Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. On doskonale wiedział. Bojąc się, i tutaj macie to, bojąc się, no tak, zamiast kochać Boga, On się bał. Ile to ludzi ze świata boi się Boga? Tak? Dlaczego? Bo nie chcą na nim pójść, ale wiedzą wewnętrznie, że źle robią. Bojąc się, więc poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi, a więc żyłem w tym, co mi daje ziemia. Zużyłem majątek, że tak powiem, na sprawy ciała mego. Ale nic związanego z Królestwem Bożym. Zwróćcie uwagę, że wiedział o tym, że Pan oczekuje, żebyśmy siali i zbierali, tak? Że tam, gdzie Pan nie posiał, żeby samemu siać albo zbierać, tam, gdzie On nie zebrał, nie? Po prostu nie robił tego. I Bóg powiedział, jesteś leniwy. Czyli określenie leniwy, nic nie robi. Zobaczcie, to nie jesteśmy my, którzy chcemy za Bogiem iść, tak? Którzy chcemy Jego wolę pełnić. Oczywiście niech każdy też sprawdza swoje serce przy okazji, przy tym słowie, żeby móc samemu stwierdzić, że rzeczywiście tak jest, tak? Że ja chcę woli Bożej, ja chcę chodzić Jego drogami, ja pragnę głosić Ewangelię i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne. Dlatego zobaczcie, no, na końcu jest to, co mówiliśmy. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. I zobaczcie, nagroda jest taka, że ten, który i tak już zyskał, to jeszcze więcej zyska po drugiej stronie. A więc już tu wzrost może być w służbie. Już tu, jeżeli coś masz, będzie ci dodane. Ale też po drugiej stronie, co masz, będzie ci dodane jako wyraz twojej służby, podsumowania służby ziemskiej. A w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza jest podobna przypowieść od 11 wersetu. Ja nie będę jej całej czytał, bo chcę pójść trochę dalej, ale sobie możecie sami przeczytać. To jest przypowieść o minach. Jest to podobny kontekst, tyle że tu jest mowa o panowaniu nad miastami. Także sobie sami przeczytajcie już w tym kontekście i zobaczcie, że znowu jest to każdemu, kto ma, w wersecie 26, 19 rozdziału, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Więc one są zbliżone, tylko jest troszeczkę jakby pewne rzeczy minimalnie zmienione i one pokazują szerzej też ten sąd, który będziemy mieli przed Panem, tak? I przeznaczenie do pewnych czynności też w przyszłym Królestwie Bożym. Tak więc, o co mi chodzi? Wracając. Że to, co masz dzisiaj, po tym wzroście, po tym roku, używaj. Bądź bardziej świadomy tego, żeby używać to, co masz. Dla Królestwa. Pomnażać to. Być chętnym, być pragnącym. Wierzę, że większość z nas to ma, jeżeli nie wszyscy. Że mamy, bo dzieci Boga po prostu to mają. One chcą Bogu służyć. One kochają Pana. I tyle. Dlatego pragnij. Co masz? Musi być aktywne. Musi być przepływ. To musi być twoje i ma iść ku pomnożeniu. Abyś miał więcej. I mogli otrzymać inni to, co masz na tej ziemi. Okej. Więc teraz pada pytanie, okej, chcemy pomnażać. No to jak mamy ewangelizować? Jak wprowadzać ludzi do królestwa? Okej, my już jesteśmy w królestwie. Ale teraz jak sprawić, żeby ci ludzie właśnie otrzymali to słowo życia i mogli być zbawieni? I pokażę wam, że dzieją się trzy rzeczy, kiedy wiemy, jak to ma się dziać. Pierwszą rzeczą jest modlitwa za ludzi. Za tych, którzy mają się nawrócić i za tych, którzy usługują, czyli za nas, za Kościół. To jest pierwsza rzecz, żeby ludzie mogli się nawracać. To jest strategia, którą pokazuje Pismo. Będziecie słyszeć różne dziwne rzeczy czasami w kościołach. Niestety. Niektóre dobre są, oczywiście w niektórych kościołach, w większości nawet, ale czasami bywają dziwne rzeczy. Dlatego dobrze wiedzieć takie podstawy. Otóż, kiedy mówimy o ewangelizowaniu, mamy zawsze przed nami obraz mistrza. Pamiętajcie o tym. My mamy być jak mistrz, jak nasz Pan, jak nasz nauczyciel. On jest naszym wzorcem. Cokolwiek będą was nauczać, cokolwiek będą nas mówić, on jest waszym wzorcem. Pamiętajcie. Jeżeli się to nie zgadza z tym, co on robił, zostawcie. Musicie widzieć we wszystkim wzorzec mistrza. On to czynił, to wy to róbcie. Jezus jest naszym przewodnikiem, zapoczątkowującym naszą wiarę i dokończającym. I on mówi, mnie naśladujcie. Dlatego on jest wzorem dla nas. Jak dokonywać ewangelizacji? Jak czynić ewangelizację? Dlatego, jeżeli coś nie zgadzało się w jego służbie, a słyszycie gdzieś, że wam mówią, no wiecie co, ale to trzeba to i to zrobić, wtedy to będzie działać, ludzie się nawrócą. Jeżeli Jezus tego nie robi, zostawcie. Będzie to marnowanie czasu. Ale musicie wzrosnąć, musimy przyjrzeć się temu, będziemy temu się też jeszcze w przyszłości przyglądać. Natomiast dzisiaj chcę wam pokazać te trzy punkty, jak ewangelizujemy. Więc pierwsza rzecz, musi być modlitwa, stawiennictwo. Stawiennictwo z jednej strony za tych, którzy są niezbawieni, za nich się modlić, żeby gleba ich serc była przygotowana, ale z drugiej strony za nas, za Kościół. I podawam kilka fragmentów. Zobaczmy Ezechiela 22:30. Księga Ezechiela 22:30. I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził mi w jej niszczeniu. A nie znalazłem takiego. Otóż tu jest mowa o sądzie, który nieubłagalnie przychodzi na Izraela, ponieważ nie ma człowieka, który by się wstawiał. Bóg szuka, patrzcie, jego miłość szuka wstawiennika. Żeby był ktoś, kto powie, nie panie, nie teraz. Panie, jeszcze nie. Panie, wybacz im. Panie, przyjdź i zbaw ich. Panie, okaż swoją chwałę. Żeby ktoś stawiał się. Patrzcie, jak jest napisane tutaj. Szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur przed Bogiem. Bóg sam woła, stawcie przede mną mur, bo ja się zbliżam, by sądu dokonać. Wystawcie mur i stanął w wyłomie przede mną, by bronił tej ziemi. Jak bronił ziemi? Przez stawiennictwo. O kogo chodzi? O ludzi głównie, nie o samą ziemię. Ale o ludzi, oczywiście, którzy na tej ziemi mieszkają. I przeszkodził mi, zobaczcie, w jej zniszczeniu. Czyli ludzie będą ginąć, bo grzeszą. I jeżeli pewna miara osiąga na ziemi miarę grzechu jest, jakaś miara osiągnięta, sąd Boży przychodzi, że dzieją się dziwne rzeczy. Wtedy ludzie mówią, no, stał się kataklizm, no, stało się wojna, no, stało się tamto i siamto. I oni mówią po ludzku. Więc Bóg chce, żeby ludzie żyli, żeby przychodzili do Boga. Teraz inny fragment zobaczmy, który uznaliśmy. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy werset przeczytam, a później czwarty. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy werset i czwarty. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wstawiennictwa, dziękczynienia czynione były za wszystkich ludzi. I później jest wyszczególnianie. Ale na początku zaczyna się i tam jest powiedziane, prośby, modlitwy, wstawiennictwa za wszystkich ludzi. To jest pierwsze. I teraz werset czwarty mówi tak. Albo od trzeciego zaczniemy. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie. I co pragnie Bóg? I co jest miłe w oczach Jego? Który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. By wszyscy ludzie, a mamy się modlić za wszystkich ludzi, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest wola Boga, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy, zanim sądy nastąpią, zanim się nieszczęścia zaczną. Musimy się wstawiać za tych ludzi, tak? Czyli ich serca mają być otwarte na Ewangelię. O to się modlimy. Żeby Bóg pomógł otworzyć im serca na Ewangelię. I teraz zobaczmy Mateusza 9:38. 9:38. No a może zacznijmy wcześniej. To jest koronny werset, ale dwa wersety wcześniej. Czyli Mateusza 9:36 zaczniemy. Do 38. A widząc tłumy ludzi, został wewnętrznie poruszeni, bo byli strudzeni i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. To jest obraz świata, który nie zna Boga, który jest pasterzem. Owce wyglądają jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy, 37, rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście, on mówi do uczniów, Jezus mówi do uczniów, proście, więc Kościół ma prosić. Proście Pana żniwa. A Panem żniwa kto jest? Chrystus. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Widzicie? Stawiennictwo, żeby w Kościele powstali ludzie, którzy będą głosić. My za siebie mamy się modlić, żebyśmy byli pobudzeni do tego, żeby wyjść na zewnątrz. Żeby mieć kontakty ponadnaturalne. O to trzeba się modlić. Zobaczmy dalej. Kolosan 4, 2 do 4 wersetu. Kolosan 4, werset 2 do 4. Trwajcie wytrwale na modlitwie, czuwając w niej w dziękowaniu, modląc się jednocześnie i za nas, i teraz uwaga, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa. Aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa, to jest pierwsze, i jeszcze sprecyzowane, nie dosyć, że drzwi będą otwarte, byśmy mogli głosić, i teraz drugie, dla wypowiedzenia tajemnicy Chrystusa, przez którą i jestem związany, abym ją obwieścił tak, jak winienem wypowiedzieć. Nie tylko wypowiedzieć, ale wypowiedzieć tak, jak winienem. Czyli z jednej strony proście, Kościele, módlcie się za mnie, czyli za siebie nawzajem, tak? Kiedy wychodzicie do ludzi, żeby drzwi dla was były otwarte, byście mogli głosić. Ale z drugiej strony, żebyście mogli głosić tak, jak należy im. Zwróćcie uwagę. Okej? I teraz zobaczmy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 29. Tutaj Kościół pierwszy modli się. Zwróćcie uwagę na rodzaj modlitwy Kościoła. Tak mamy się modlić. 4:29. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, albo inaczej swobodą. Daj głosić sługom Twoim z całą odwagą albo swobodą. Tu się nie kończy. I teraz się daje i jedziemy dalej. Gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. To jest modlitwa Kościoła. Patrzcie, jaka gorliwość. Oni nie myśleli stać w miejscu, patrzcie. Oni rozumieli, że muszą dawać, co mają. Tak? Zobaczcie. I co, jaki jest efekt modlitwy? 31. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili swobodnie albo odważnie Słowo Boże. Dokładnie wysłuchana została modlitwa. Czyli widzicie, z jednej strony jest bardzo ważne, żeby modlić się o ludzi ze świata i konkretnie o drzwi otwarte, czyli nie tam idziesz, ale tam, gdzie są otwarte drzwi. Konkretnie tam, gdzie są drzwi otwarte. I z drugiej strony o to, by byli ludzie, którzy wyjdą na to żniwo. Czyli modlić się o pobudzenie w ciele Chrystusa. Żeby Bóg wewnątrz dawał chcenie i wykonanie. Żeby pobudzał ludzi do wychodzenia. I z drugiej strony, żebyśmy mieli słowo i wypowiadali je jak należy. Widzicie? Czyli całość jest jakby pokazana, a kiedy wypowiadasz je, to będzie Bóg potwierdzał je znakami i cudami. Zobaczcie. I zaczyna się Królestwo Boże, objawienie Jego w mocy, w słowie i w mocy. O to tu chodzi. No, Paweł napisał w Rzymian, w 1 rozdziale, w 16 wersecie zacytuję, 1 rozdział Rzymian, 16 werset, bo ja nie wstydzę się Ewangelii. I to powinno być domeną nas wszystkich. To powinniśmy mieć, nie wiem, na czole, gdzie, nie, na czole to nie, bo nie widzę. Chyba, że w lustrze. Jakkolwiek na ręce, nie wiem, na stopie, gdzie tam człowiek patrzy najczęściej. Przed oczami, tak. 1:16. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą. Widzicie, czym jest Słowo Boga? Słowo Boże jest namaszczone. Ono ma w sobie samym moc. Ono jest duchem. Dlatego wszystkie metody usługiwania powinny zrozumieć, bo mówię, są różne fałszywe rzeczy w kościołach, ale trzeba zrozumieć, że od słowa się zaczyna. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu. Ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. A więc jest mocą Bożą. Okej. Czyli mieliśmy modlitwę za ludzi, to było pierwsze, a teraz są dwa jednocześnie, już przeczytaliśmy. Z Dziejów 4 rozdziału. To jest mianowicie głoszenie słowa, które jest potwierdzane znakami i cudami. I ja to połączyłem w jeden punkt. Aczkolwiek to są dwa oddzielne punkty. Czyli najpierw jest modlitwa. Zanim wychodzimy, tak? Do głoszenia. Albo cały czas tak naprawdę powinna być modlitwa. Bo cały czas ewangelizujemy. Ale z drugiej strony powinno być głoszenie, które jest potwierdzane znakami i cudami. Zobaczycie, Pismo mówi non-stop w ten sposób. Jeżeli czasami słyszycie, że ktoś uzdrawia bez głoszenia, to trzeba się zapytać, o co chodzi. Ponieważ tak naprawdę powinno być głoszenie, przynajmniej powinno być imię Jezusa wymienione, jakkolwiek, cokolwiek. Tak? Dlaczego? Bo zobaczcie, co będzie Pismo mówiło. Właśnie dlatego to wykładam, żebyście sami zobaczyli. Ponieważ mówię, różne rzeczy w kościołach są. My chcemy trzymać się słowa. I zgodnie ze Słowem postępować. Zgodnie z naszym wzorcem Jezusa Chrystusa. Tak? Żeby być jak Chrystus. Amen. On chce, żebyśmy byli tacy. Nie? Że możemy być jak On. Sam powiedział. Możemy być jak On. Dlatego chcemy być jak On. To jest nasz wzorzec. On nam powiedział, jak to robić. Pokazał nam, jak to robić. I powiedział, róbcie tak jak ja. Dlatego mówię, różne rzeczy są w kościołach. Patrzcie na prostotę. Ja chcę wam pokazać prostotę tego wszystkiego. A dlaczego się rzeczy nie dzieją, to już jest inna bajka. O tym też będziemy rozmawiać. Ale już po tym, co wam mówię, będziecie rozumieć, dlaczego się rzeczy mogą nie dziać albo nie dzieją się tak, jak ludzie oczekują. Dlaczego? Bo się nie trzymają Pisma. Albo nie rozumieją pewnych rzeczy, które muszą najpierw nastąpić, żeby coś się działo. Ponieważ nie znają Pisma. I dlatego coś robią i powielają, to się nie dzieje i wpadają w frustrację. A my chcemy dojść do tego, żeby to się działo. Okej? Okay? A więc przeczytajmy, Marek 16. Więc powiedziałam, najpierw modlitwa, a teraz drugi, trzeci punkt razem. Głoszenie słowa potwierdzane znakami i cudami. Czyli głoszenie słowa, drugi punkt i trzeci, znaki i cuda. To musi iść razem, w parze. 16 rozdział Ewangelii Marka, werset 15. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I to jest pierwsze, co się pojawia i to będzie się cały czas pojawiało. Zresztą w Dziejach Apostolskich już był pierwszy fragment tak naprawdę, który przeczytaliśmy. O co się modlili uczniowie wtedy? O to, daj nam głosić swobodnie, z odwagą, słowo, gdy ty będziesz potwierdzał je znakami. Oni doskonale wiedzieli. Widzicie? Kościół wiedział, że jest głoszenie słowa, które jest potwierdzane znakami. Po prostu wiedział. I oni musieli ufać Bogu, że kiedy będą w pozycji głoszenia przed ludźmi niewierzącymi, że Bóg będzie ich pobudzał do uzdrawiania chorych albo wypędzania demonów. Oni mieli oczekiwanie, rozumiecie? My musimy być w tym samym miejscu. My musimy oczekiwać, wiedzieć, że taka jest kolejność. Musimy tego oczekiwać, bo tak mówi Pismo, punkt. Więc rzekł do nich, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest 15 werset. I teraz to była zapowiedź. Teraz Pan został wzięty do nieba, werset 19, czytamy i dalej. A więc po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. I werset 20, koronny. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię. Wszędzie. A Pan współdziałał z nimi i wzmacniał słowo albo potwierdzał znakami, które jej towarzyszyły. Komu towarzyszyły? Słowu. Nie im. Słowu, które głosisz. One nie tobie towarzyszą, tylko słowu towarzyszą znaki. A więc musi być Ewangelia głoszona. Bo Bóg potwierdza nie nas i nie naszą służbę wspaniałą, tylko potwierdza swoje słowo, które jest życiem. Okej? Teraz idziemy dalej. Hebrajczyków, drugi rozdział. Werset trzeci i czwarty. Jakże my ujdziemy cało, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy je słyszeli. Nawiasie apostołów, tak? Bóg zaś poświadczył je. To słowo. Bóg zaś poświadczył je cudami i znakami. Poświadczył je znakami i cudami i różnorakimi zdolnościami i przydziałami Ducha Świętego według swej woli. A więc słowo jest głoszone. Pan to głosił, a oni nam przekazali, apostołowie. Teraz my głosimy i to samo się dzieje. Bo to samo słowo jest. Niektórzy mówią, znaki przeminęły z pierwszymi apostołami. Ale słowo nie. A Bóg nie potwierdza apostołów. Okej. Przeczytajmy Dzieje 14, werset 3. Dzieje 14, werset 3. To jest w Ikonium, kiedy Paweł był. I czytamy tak. Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, słyszymy? Nauczali odważnie, ufni w Pana, który poświadczył słowo swej łaski cudami i znakami. Które poświadczył słowo swej łaski znakami i cudami. Zobaczcie, słowo i znaki, dlatego ja wziąłem to w jeden punkt, żebyśmy nie rozdzielali tego. Kiedy jesteśmy na zewnątrz i głosimy, będą znaki i cuda, po prostu. My musimy to zacząć traktować jako cel nasz, głoszenie. A jak będziesz głosił, to oczekuj znaków i cudów, po prostu, że Bóg cię będzie używał. Ale żebyś mógł być używany w tym, uwaga, będziesz musiał być wrażliwy na Ducha Świętego. I tej wrażliwości często w Kościele brakuje. Wtedy my modlimy się wiele razy albo różne rzeczy i to się nie dzieje. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty tego nie prowadził. Proste. Zwróćcie uwagę. Pan Jezus modlił się jeden raz. Jak uzdrawiał, czy wypędzał demony. Ktoś może powiedzieć, dobra, ale dwa razy na niewidomego położył ręce. Tak, ale to był w jednym czasie uzdrawiania, a nie następnego dnia. Więc kiedy Pan Jezus modlił się, i to jest na wzorzec, dlatego powiedziałem, patrzcie na wzorzec. To, że nam coś nie wychodzi, w trakcie wzrostu uczymy się. Tak? I nie ma potępienia. Możemy zrobić błędy. Ale mi chodzi o to, żeby mieć to przed oczami, do czego zmierzamy. O to mi chodzi. Żeby mieć wzorzec przed nami i powiedzieć, tak, Panie, tam biegnę. Ty przewodzisz memu biegowi. Ty prowadzisz mnie. Do tego chcę dojść. Ale muszę wiedzieć, do czego mam dojść. Dlatego nauczamy. O to tu chodzi. Czyli Jezus robił to raz, porządnie. Wiele jest posług, które wielokrotnie pewne rzeczy robią, a nawet nie widzimy, że to się od razu dzieje. Często czekamy. I często się dzieje potem, też może tak być. Ale czasami jest za dużo tego potem. Aż przesadnie za dużo. Że nawet nie wiemy, czy już ktoś został uzdrowiony. Dlatego my musimy wrócić do korzeni. Musimy zobaczyć, że Jezus to robił i Pismo, to co powiedziałem, prowadzi nas w tę samą stronę. Mianowicie uzależnienia od Ducha Świętego. Jezus nie robił nic, czego nie widział i nie słyszał, co robi Ojciec. Kluczem jest prowadzenie Ducha. Jest posłuszeństwo, czyli wrażliwość na Pana. Dlatego powiedzieliśmy o wzroście tym pierwszym. Pamiętacie, Królestwo w nas. Jak to jest ważne. Jak to jest ważne poddawać się Bogu. Każdy, który będzie po prostu tego nie chciał robić, nie będzie mógł być używany w tym wymiarze. On będzie używany, ale powiedzieliśmy, jeśli masz, będzie ci dodane. Musisz coś mieć. Musisz mieć te słowa w sobie. Jeżeli nie zajmiesz się tym, nie wpuścisz tego, nie będziesz miał. Po prostu. Dlatego uważajcie, jak słuchacie, żeśmy czytali. Zaczęliśmy od tego, nie? I zobaczcie, nie koncentrujemy się. Często się mówi o, na przykład w posługach uwolnienia. Ludzie koncentrują się na diable, nie? Ja bardzo chętnie widzę, jak diabeł wyrzucany jest. Na przykład w internecie. Ja lubię na to patrzeć. Ale nie koncentruje się na przeciwniku, tylko na tym, jak się go wyrzuca. Czyli na zwycięstwie. Rozumiemy? Czyli dla mnie przeciwnik jest po prostu pokonany. Ja nie mam co z nim walczyć. Dlatego uwaga, znowu, w kościele gdzieś ludzie walczą z diabłem. Pismo tego nie mówi. Diabeł jest już pokonany. My egzekwujemy w imieniu Jezusa, co on ma zrobić. Tyle, punkt. Z nim się krótko sprawę załatwia. I nie musicie się go bać, bo on jest pod waszymi stopami. On może was straszyć, ale Pismo mówi, że on jest pod waszymi stopami. To wy macie nad nim władzę. Dlatego absolutnie jemu czasu nie poświęcamy. Pamiętajcie, komu poświęcamy czasu? Bogu, który jest Słowem. Amen, Chrystusowi. Słowu Bożemu poświęcamy czas. Jego Słowu. Bo on jest życiem. To Słowo uwalnia i uzdrawia. Patrzcie, co jest powiedziane. Głoście Słowo. Bo w nim jest moc. Ona ma moc. I kiedy ona jest zgłoszona, coś się w ludziach dzieje, którzy je słyszą. A jeżeli coś się dzieje, to my jesteśmy pobudzani, Bóg widzi, co się tam dzieje i nas używa jako swoje narzędzia. Wyskakują dary Ducha. Wiesz, co masz robić. Ale musisz być przed tymi ludźmi. To jest to, co często ludzie mówią, o, my chcielibyśmy znaków i cudów. No to wyjdź na ulicę. Na przykład. Albo idź, nie wiem, do pracy i po prostu głoś Ewangelię. Głoś Ewangelię i uzdrawię. Widzicie, o czym mówimy? To jest to, co mówi Pismo. Ja upraszczam najpierw tak, później wejdziemy jeszcze szczegółowie kiedyś. W uwalnianie czy uzdrawianie. Bo to dużo nie ma. Później zobaczycie, że wszystko się robi proste. Wszystko będzie polegało na posłuszeństwie Panu i słuchaniu Jego głosu. Kiedy dar duchowy będzie się pojawiał, ty będziesz wiedział o nim. Tylko musisz zrozumieć, kiedy one się pojawiają, tak jak mówimy, na polu misyjnym. A nie, Panie, daj mi dar uzdrowienia, to ja będę uzdrawiał. No to czekaj. Albo módl się i działaj. I w pewnym momencie ci wyskoczy. I okaże się, że już posługujesz w pewnym obdarowaniu, które bardzo często u ciebie pojawia się, kiedy jesteś przed ludźmi i głosisz Ewangelię. Więc nie koncentrujemy się na diable. On jest pokonany. Więc uwalnianie i uzdrawianie jest jako punkt drugi. Najpierw jest głoszenie słowa. Później jest uzdrawianie i uwalnianie. Jeśli duch pozwoli. Bo są różne przyczyny, dlaczego się rzeczy mogą nie dziać akurat. Dlatego, że tak powiem, od lewa do prawa wszystkich uzdrawiać, nie działa to tak. To nie jest tak. I tu jest właśnie to. Ludzie to robią, ponieważ chcą uzdrawiać. Dlatego, później się okazuje, to nie działa. No jasne, że nie działa, bo my chcemy coś zrobić za Boga. albo żeby dobrze ludziom było, jakkolwiek. A pamiętacie, żeśmy mówili, że potrzeba nie zawsze porusza ręką Boga. Sama potrzeba. Okej, tak więc jeśli Bóg pozwoli, jest uzdrowienie jak uwolnienie. To muszą być dary duchowe włączone. Musisz wiedzieć, że Bóg cię prowadzi ku temu. Dlatego mówię, chodzenie w Bogu musi wzrosnąć. Więcej słowa, więcej posłuszeństwa duchowi i oddanie się ewangelizacji. Czyli zrozumienie, że ja już mam tyle, że mogę się dzielić. Ja już mogę z tym wyjść. I teraz, kiedy ludzie otrzymują słowo od nas, nawracają się, wizytówki. Zapraszajcie ich. Tam, gdzie się spotykacie. Do siebie, do domu na kawę, albo do kościoła, jakby w jakimś miejscu jest domowy. Najlepiej na środę, bo na nauczanie to, widzicie, to czasami jest tak, że oni będą wiedzieli, o czym rozmawiamy prawdopodobnie na początku. Więc dobrze jest na kościół domowy ich wziąć, te osoby. I tam się nauczą więcej Boga. I zaczyna się kroczenie chrześcijanina. Dlatego przyprowadzamy je do kościoła, tych, którzy się nawracają. To też pamiętajcie. Nie zakańczajcie uzdrowieniem, uwolnieniem. Zapnijcie do końca, co żeście zrobili. Przecież tutaj w Polsce nie ma kościołów za dużo. Więc nie zostawiajcie ich, żeby szukali, że Bóg musiał kogoś innego, wiecie, posyłać do nich. My mamy kościół. Także śmiało, zostawiajcie im wizytówkę z nazwiskiem pani zadzwoni, pan zadzwoni. Pogadamy sobie, na herbatę, zapraszam. Wymiana, wiesz, adresów, czy jakkolwiek. Mieć przy sobie. A więc gromadzimy w kościele. To jest właśnie cel, bo tu oni są następnymi bebikami, które będą wzrastać, by być starszymi i następną falą być po nas. Na tym to polega. Rozwój Królestwa Bożego. Ten temat. I tak się pętla zamyka. Tak więc pragnijmy Bogu służyć z całego serca. Amen.